Szczęść Boże, księże Marcinie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witamy serdecznie księdza Marcina na naszym cośrodowym spotkaniu, można powiedzieć, zarówno w kontekście ojców Kościoła, jak i w ogóle historii Kościoła. Dajcie znać, czy nas słychać i widać. Jeśli tak, to poproszę księdza o wprowadzenie modlitewne.
Dobrze, to zaczynamy. W imię Boże, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Amen. Dobrze, to co?
Tak jest.
Zaczynamy.
Zaczynamy ciąg dalszy, rozumiem, dziś Nicei.
Dalszy ciąg Nicei, ponieważ my bardzo często skupiamy się, mówiąc o Soborze w Nicei, tylko i wyłącznie na wyznaniu wiary, że w czasie Soboru zostało ustanowione wspólne wyznanie wiary dla całego Kościoła, czy dla wszystkich kościołów, ale zapominamy o tym, że Sobór nie tylko jakby spotkał się, żeby ustanowić kwestię wyznania wiary, czy kwestię właśnie pochodzenia Jezusa Chrystusa, jego początku, czy miał początek, czy nie, bo w kontekście Ariusza ta dyskusja była. My mówiliśmy też o tym, że tak naprawdę Sobór był po to, aby tak naprawdę cesarz zaprosił na świętowanie swojego jubileuszu, chciano pozałatwiać kilka spraw i możemy powiedzieć, że biskupi rzeczywiście przyjechali z gromadą tych spraw, ponieważ mieli tyle petycji, że cesarz jak na to popatrzył, to stwierdził i kazał te wszystkie kartki spalić. To wszystko, co biskupi ze sobą przywieźli, bo tego aż tak dużo było. I jeden z fresków w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, właśnie przedstawiający rady Soboru w Nicei, pokazuje właśnie też spalenie tych kartek. Ale dzisiaj chciałbym, może za tydzień na pewno powiemy już sobie o wyznaniu wiary, ale chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie dzisiaj o kanonach z Soboru z Nicei, bo tych kanonów jest aż 20, czyli one podejmują, też pokazują, jakie w tym momencie były ważne sprawy dla Kościoła, ale nie tylko, bo również pokazują, jak dzisiaj te sprawy są Kościoła są również bardzo, bardzo ważne. I myślę, że przejdziemy sobie po tych kanonach. One są dość krótkie, może nie będziemy wszystkich ich czytać, ale myślę, że są ważne. Pierwszy kanon był o pozbawiających się męskości oraz tych, którym uczynili to inni. I kanon mówi, jeżeli ktoś został okaleczony przez lekarzy podczas choroby lub wykastrowany przez barbarzyńców, to niech pozostanie w gronie duchownych, lecz ten, kto będąc dobrego zdrowia sam siebie pozbawił męskości, powinien zostać wykluczony z grona duchownych, do którego już należał. I myślę, że ta kwestia, którą później podejmuje Eusebiusz z Cezarei, była w nawiązaniu i w kontekście do Orygenesa, który żył wiele, wiele wcześniej. Ale ta kwestia Orygenesa zaczęła się też w tym momencie dość bardzo mocno pojawiać z tego względu, że miano problem z jego nauczaniem troszeczkę. My dzisiaj wiemy, że Orygenes jest ortodoksyjny, ale święty Hieronim dość mocno zaczął atakować też i atakował jakby inni też Orygenesa i żeby go obronić, wtedy też Eusebiusz Cezarei po wielu, wielu latach rozesłał tą plotkę, która trwa do dzisiaj. Trwa do dzisiaj, czyli 1700 lat ta plotka o Orygenesie, że niby on miał dokonać samokastracji, czego oczywiście na 99,9% nie uczynił, bo Orygenes pisze, używając terminu, używa tego samego terminu, co święty Paweł, że chciałby być jakby bezpłodny, prawda, dla Królestwa Bożego i używa w swojej terminologii tego samego terminu, co święty Paweł, więc mówi o wyrzeczeniu, ale pierwszy kanon mówił o tym. Natomiast drugi kanon już dotyka, przede wszystkim kanony soborów Nicei dotykały spraw duchownych. I drugi kanon mówi o przyjmowaniu do stanu duchownego od razu po chrzcie. Od razu też była właśnie mówione, że nie można od razu przyjmować do stanu duchownego osoby, która przyjęła dopiero chrzest, ponieważ no, musi ona być przygotowana do tego stanu. Tam nawet używane jest tak, że nie może być świeżo ochrzczony, a żeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie, prawda? Więc też dbano o to, żeby osoby, które przyjmują chrzest, muszą się do tego stanu kapłańskiego przygotować. Kolejny kanon jest bardzo ciekawym kanonem, ponieważ mówi o kobietach mieszkających razem z duchownymi.
O.
No. I on jest bardzo krótki i mówi tak. Wielki Sobór zabronił całkowicie biskupom, prezbiterom, diakonom i wszystkim członkom stanu duchownego zamieszkać z kobietą. Chyba, że to jest matka, siostra, ciotka lub inna osoba stojąca poza wszelkimi podejrzeniami. Więc myślę, że zobaczmy ten problem. Niby miał być rozwiązany 1700 lat temu, w roku 325 i gdzieś myślę, że może co jeszcze niektórzy mogli zapomnieć o tym kanonie, ale to też pokazuje, że już było problemem i już dyskutowało się na ten temat. Kolejną rzeczą, którą podejmuje, kolejnym tematem, który zajmuje się kanon, myślę, że też jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście dzisiaj bardzo modnych tak zwanych tradycjonalistów czy środowisk związanych z bractwem papieża świętego Piusa X, biedny papież, że musi patronować co niektórym, zresztą świątobliwy i bardzo otwarty i bardzo, bardzo otwarty na Kościół, bo przecież to Pius X dokonał takich reform w Kościele, dopuszczając do codziennej komunii świętej i dopuszczając dzieci też do komunii świętej. Mówi o tym, że jest rzeczą, mówi o ile osób powinno konsekrować biskupa, że jest rzeczą szczególnie ważną, aby biskup był konsekrowany przez wszystkich biskupów prowincji. Jeśli to wymaganie napotkałoby na trudności z powodu pilnej potrzeby, czy gdyby stała się na przeszkodzie odległość, niech zbierze w jednym miejscu przynajmniej trzech biskupów zaopatrzonych w piśmienne zezwolenie nieobecnych i wówczas dokonają konsekracji. Prowadzenie tego, co się stało, należy w każdej prowincji do biskupa metropolity. I tutaj ten kanon do dzisiejszego dnia się nie zmienił, bo żeby był konsekrowany nowy biskup, potrzeba przynajmniej trzech konsekratorów. Oczywiście nie dotyczy to biskupa Rzymu, bo on ma wyjątkowe dyspozycje, ale czy w przypadku innych, którzy mają święcić, jest potrzebne właśnie przynajmniej 3 biskupów. I tutaj też mamy to, co do dzisiaj funkcjonuje w czasie konsekracji biskupów, że jest odczytywany dekret, odczytywany jest dekret właśnie zezwalający na wyświęcenie. Kolejny kanon mówi o ekskomunikowanych, aby nie byli przyjmowani przez innych oraz o tym, że synody mają się odbywać 2 razy do roku. I zacznę od tej drugiej części, bo wielki jest jakiś problem w Kościele. W ostatnim czasie pojawił się z synodem, który trwa w Rzymie, i w ogóle jakaś taka niewiadoma dyskusja, a już Sobór w Nicei nakazuje, że synod ma się odbywać 2 razy w roku. Synodalność w Kościele jest od samego początku. Kościół z natury jest synodalny, więc to, co uczynił papież Franciszek, nie jest jakąś herezją, nie jest jakimś wymysłem, tylko jest wejściem i zakotwiczeniem się w starożytnym Kościele, i Sobór w Nicei nakazuje takie synody odbywać 2 razy do roku, bo w tym momencie rozwiązywały się sprawy Kościoła, prawda? I w pierwszej części tego kanonu jest mowa o duchownych, ale i świeckich, którzy zostali ekskomunikowani, że nie należy ich przyjmować przez inne wspólnoty Kościoła, że jeżeli jedna wspólnota Kościoła nałożyła ekskomunikę, to nie może być przyjmowany przez inne wspólnoty kościelne. Następny kanon mówi o precedencji niektórych stolic i o tym, że nie można zostać powołanym na urząd biskupa bez zgody metropolity. I tutaj przytoczę ten. Starożytny zwyczaj niech będzie zachowany w Egipcie, Libii i Pentapolis, zgodnie z którym biskup aleksandryjski posiada władzę nad tymi wszystkimi prowincjami. Tak jak i biskupowi Rzymu przysługuje podobny zwyczaj. Podobnie ma się rzecz w odniesieniu do Antiochii i innych prowincji. Niech będzie zachowane w kościach pierwszeństwo wynikające ze starszeństwa. Niech będzie rzeczą całkowicie jasną, że jeśli ktoś został biskupem bez aprobaty metropolity, Wielki Sobór zarządził, że nie może on być biskupem, lecz gdy wybór został dokonany przez wszystkich z rozsądkiem, w sposób zgodny z kanonami kościelnymi, a sprzysięgającymi się mu 2 lub 3 z powodów osobistych, wówczas niech obowiązuje postanowienie większości. I tutaj widzimy wymienienie jakby 3 wspólnot kościelnych wyjątkowych: Antiochii, Aleksandrii i Rzymu. I do dzisiaj, trzeba powiedzieć, że do dzisiaj metropolici tych prowincji mają tytuł, przysługuje im tytuł Il Suo Santità, czyli Jego Świątobliwości, i też przysługuje im tytuł papież. Więc nie tylko ten tytuł przysługuje biskupowi Rzymu, ale również biskupowi Aleksandrii i Antiochii. I w tym przypadku Aleksandrii i Antiochii przysługuje też i prawosławnemu, i katolickiemu, więc tych papieży tak naprawdę, z osób, którym przysługuje tytuł Il Suo Santità, czyli Jego Świątobliwości, jest w Kościele powszechnym kilka. Więc też warto przypomnieć, bo bardzo często my określamy też przy tym kanonie, chciałbym też zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, ponieważ my bardzo często, mówiąc o papieżu, mówimy Ojciec Święty. Na przykład używamy terminu Ojciec Święty Jan Paweł II, prawda? Mówimy Ojciec Święty Franciszek. Jest to, trzeba tutaj powiedzieć, jest to błędne nazewnictwo. Jest to błędne. Tytuł Ojciec Święty przysługuje tylko i wyłącznie jednej osobie. Jeżeli mówimy o Ojcu Świętym, to mówimy o urzędującym biskupie Rzymu. ten, który zmarł, nie jest już Ojcem Świętym. Mówimy wtedy w terminologii teologicznej i prawno-kościelnej, to jest termin, który używamy papież Jan Paweł II, papież Benedykt XVI, czy papież Pius X, czy Pius XII, a tytuł Ojciec Święty przysługuje tylko i wyłącznie żyjącemu i sprawującemu władzę. Bo w przypadku na przykład jak żył jeszcze papież Benedykt XVI, tytuł Ojciec Święty mu nie przysługiwał, ponieważ no, sprawującym władzę był wtedy papież Franciszek, więc warto też, żebyśmy na to zwracali uwagę. Przy tej okazji również Sobór zachował się i zajął się jeszcze jedną stolicą, stolicą biskupią i mówi o biskupie Aeli. Co to jest za miejscowość Aeli? Wtedy tak określano Jerozolimę. I rzeczywiście, że jest to osoba wyjątkowa i że ponieważ utrzymał się zwyczaj, stara tradycja, że biskup Aeli powinien być honorowany, niech otrzyma wszystko, co z tej czci wynika, z zachowaniem przywilejów metropolii. I rzeczywiście biskup Jerozolimy ma ten przywilej, też ma ten tytuł patriarchy, prawda? Czyli jest w tej hierarchii kościelnej wyżej. Obecny arcybiskup, też patriarcha Jerozolimy, jest też i kardynałem. Ale znowu biskupów Jerozolimy mamy też kilku, bo mamy i koptyjskiego, i prawosławnego, i katolickiego, więc patriarchów Jerozolimy też jest. I znowu co do Jerozolimy, może to zdziwić, ale katolicka jakby świątynia nie jest katedrą Jerozolimy, tylko jest konkatedrą, czyli jakby równoległą świątynią, a katedra Jerozolimy jest we władaniu ormiańskim. Ormianie opiekują się i biskup ormiański wschodni jest jakby tym właściwym patriarchą Jerozolimy. Więc następnie kanon zajmuje się o tych, którzy zwą się czystymi, czyli postanowił, że jeśli chcą powrócić do powszechnego i apostolskiego kościoła, muszą otrzymać nałożenie rąk, a będą mogli pozostać w gronie duchownych. Przede wszystkim czyści to byli tacy, którzy odrzucali wszystko, jakby sprzeciwiali się nauczaniu temu ortodoksyjnemu kościołowi i Sobór nimi się też zajmuje. Następnie przede wszystkim też te kanony zajmowały się kwestiami duchownych i kanon 9 mówi o wyniesionych do prezbiteratu bez okresu próbnego. Jeżeli jacyś prezbiterzy zostali wyniesieni do swojej godności bez okresu próbnego, albo jeśli w okresie próbnym badali wyznania jakieś przestępstwo, albo pomimo grzechów, do których się przyznali, powinni ludzie działający wbrew kanonom udzielili im święceń, to są one uznane za nieważne. Kościół powszechny chce bowiem ludzi o nieskazitelnej opinii, czyli ten kanon dotyczył osób, które popełniły jakieś przestępstwo, które nie były przygotowane, bo była taka tradycja, że święcono od razu. Taki przypadek możemy znaleźć w Mediolanie. Przecież święty Ambroży, kiedy został wybrany na biskupa tego miasta, był zarządcą tego miasta, świeckim zarządcą i tak świetnie zarządzał, że dziecko jakieś krzyknęło Ambroży na biskupa. Ta decyzja została jakby potwierdzona przez lud, o tym też już na naszym kanale wspominaliśmy i został on wybrany właśnie na biskupa i wyświęcony. I taki zwyczaj był, ale też Sobór zajmuje się tymi, do których nie wiedziano i do których sprawy nie zbadano. jesteśmy na półmetku i dziesiąty kanał mówi o tych, którzy w czasie prześladowań zaparli się wiary. Takie osoby nazywano lapsi. To była kwestia, że ponieważ część osób, wiemy, że był taki moment w Kościele, bo to jest też dość szybko po okresie prześladowań, bo wiemy, że przecież jeszcze nie tak dawno, pod koniec III wieku, na początku jeszcze IV wieku, przecież do 313 roku, chrześcijaństwo było uznawane za religię, którą należało zwalczać w Imperium Romanum i wiele osób poniosło śmierć męczeńską, ale też nie było to tak pięknie, jak nam się dzisiaj wydaje, że wszyscy rzeczywiście bronili wiary, ale było bardzo podobnie jak i dzisiaj, że wiele osób zaparło się z wiary i te osoby, czy złożyło, prawda, geniuszowi, czy złożyło ofiarę bóstwom pogańskim, i te osoby określano jako właśnie lapsi. I również właśnie część z nich zostało dopuszczonych do stanu duchownego i Sobór mówi, że niektórzy spośród tych, którzy upadli podczas prześladowań, zostali wyświęceni albo dlatego, że ci, którzy ich święcili, nie znali ich grzechu albo udawali nieświadomość. Kanon kościelny nie czyni tu różnicy. Jeśli to wyjdzie na jaw, zostaną pozbawieni swej godności, prawda? Później kanon zajmuje się natomiast osobami, które są zaliczane do stanu świeckiego, prawda, i które zaparły się wiary. I mówi on, że ci, którzy zawiedli podczas tyranii Licyniusza, chociaż zmusiła ich do tego konieczność lub konfiskata majątku i jakiekolwiek inne niebezpieczeństwa, Sobór okazuje pobłażliwość, chociaż nie są godni życzliwości, podkreśla, więc rzeczywiście tutaj inaczej są traktowani duchowni, od których wymaga się już wtedy więcej, a Sobór inaczej traktuje osoby świeckich. Do osób świeckich też podchodzi z taką łagodnością. Sobór też podejmuje kwestię osób, które zdecydowały się żyć jakby w takim stanie, a tutaj zaraz odpowiem na to pytanie, że Piotr też się zaparł. To bardzo dobrze. To zanim do tego przejdziemy, to Piotr rzeczywiście zaparł się Pana Jezusa, ale przecież po zmartwychwstaniu Piotr miał jedną kwestię. Żałował swojego czynu, prawda? I od razu żałował, od razu załkał, zapłakał, prawda? Nie, on zaparł się w tym momencie, ale też potrzebował jakby potrójnego wyznania wiary, bo przecież Jezus trzykrotnie pyta się: Piotrze, czy miłujesz mnie? I za trzecim razem Piotr posmutniał, że Jezus trzeci raz go pyta się, czy miłujesz mnie, prawda? Więc tutaj też ta żałość, ten żal był. I inaczej ta kwestia tej pokuty też była, bo za moment też powiemy o pokutujących, bo Sobór też się nimi zajmuje. Natomiast kanon 12 mówi o tych, którzy wyrzekli się świata i do niego powrócili. Ci natomiast, którzy wezwani przez łaskę w pierwszym porywie entuzjazmu porzucili służbę wojskową, lecz następnie podobnie do psów powracających do swych wymiocin, no nie jest to taki, powiem szczerze, dość łagodny język Soboru w Nicei, posunęli się nawet do dawania pieniędzy i prezentów, aby tylko uzyskać ponowne przyjęcie do wojska, muszą pozostawać przez 3 lata między pokutnikami słuchającymi, a potem czynić pokutę wśród klęczących przez 10 lat, więc to nie jest łatwe. Chodziło to kwestię w takiej, że przede wszystkim służba wojskowa dawała pewien prestiż, ale też i dawała pieniądze, prawda? Więc niektórzy rzeczywiście chcieli wrócić do dawnego sposobu zwyczaju, ale to oczywiście też służba wojskowa nie była też dobrze widziana w Kościele, jak zresztą podobnie i teatr, i wiele, wiele innych rzeczy, które były przede wszystkim też związane właśnie z tym kultem pogańskim. Następnie kanon mówi o tych pokutujących, którzy w godzinie śmierci proszą o Komunię Świętą, że trzeba zachować starą i kanoniczną regułę Kościoła, by do tego, kto znajduje się w obliczu śmierci, nie pozostawiać ostatniego i najbardziej koniecznego wiatyku. Jeśli po dopuszczeniu do jedności uczestniczenia w ofierze nie zmarł, należy go zaliczyć do tych, co pokutują, uczestnicząc tylko w modlitwie, dopóki nie wypełni się czas pokuty ustalony przez wieki i ekumeniczny synod. Dlaczego tutaj jest mowa też, sobór zajmuje się pokutującymi? Bo to nie było tak łatwo jak dzisiaj, że ja popełniłem grzech, poszedłem do spowiedzi, ksiądz uczynił nade mną znak Krzyża Świętego i powiedział: idź i nie grzesz więcej, dał koronkę najwyżej do Bożego Miłosierdzia odmówienia i ja już pokutę mam odprawioną. Nie, 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 kochani, okres pokuty w ogóle, to co też już kiedyś na naszym kanale tutaj mówiliśmy, odbywał się, to już ta pokuta już jakoś się rozwinęła, ale w ogóle przewidywano, że jeżeli ktoś przyjmował chrzest, nie mógł popełnić żadnego grzechu. Dlatego też na przykład święty Paweł bardzo często pisze do świętych Kościoła, określając święci, mówi wprost, bo była zasada, dlatego też na przykład święty Hieronim czeka z momentem chrztu, nawet rodzice oczekują, żeby się wyszalał, prawda? Ten chrzest jest odkładany, przecież Konstantyn Wielki czeka aż prawie do momentu, on przyjmuje chrzest tuż przed śmiercią. Przecież kiedy Konstantyn Wielki zwołuje sobór, musimy też mieć ciągle to w myśli i w pamięci, kiedy Konstantyn zwołuje, przecież on jest poganinem, nie jest chrześcijaninem. Chociaż wcześniej czyni jakby chrześcijaństwo religią taką uwolnioną, to on czeka, aby przyjąć chrzest, aż w momencie, tuż przed śmiercią i mało tego, przyjmuje chrzest z rąk biskupa ariańskiego, prawda? Więc tutaj też później już właśnie w tym czasie, kiedy o którym mówimy, był czas pokuty, że ale ci, którzy popełnili grzech, nie mogli uczestniczyć na przykład w całej mszy świętej. Musieli wyjść w momencie, był na przykład moment, że do momentu ofiarowania i w momencie przed ofiarowaniem i pokutnicy, i katechumeni, czyli ci, którzy przygotowywali się do chrztu, było ogłoszone to extra omnes z konklawę, że proszę wyjść i ci, którzy nie mieli prawa uczestniczenia w tajemnicy i też w wyznaniu wiary, bo w wyznaniu wiary też już nie uczestniczyli, musieli opuścić świątynię. Byli tak zwani klęczący, czyli którzy mogli uczestniczyć, ale musieli klęczyć, bo o klęczących jeszcze sobór o klęczeniu się zajmie, bodajże chyba w ostatnim kanonie. Więc tutaj sobór mówi, że ci, którzy w momencie są w śmierci, należy im komunii udzielić. Również zajmuje się katechumenami, czyli którymi przygotowują się do chrztu, a którzy upadli. I mówi, że którzy upadli przez 3 lata, byli przez 3 lata pokutnikami, tylko słuchającymi, niech się modlą razem z katechumenami. Czyli już pozwala im jakby po tych 3 latach pokuty powrócić, prawda? Sobór również zajmuje się taką bardzo ciekawą kwestią, która również do dzisiaj funkcjonuje, że duchowny musi być przypisany jakby do swojej diecezji, prawda? Sobór mówi wtedy, że nie może być o duchownych, żeby się przenosili z miasta do miasta, prawda? Bo wtedy raczej było tak, że my dzisiaj mamy tą strukturę trochę bardziej rozpracowaną, ale raczej było tak, że każde miasto miało swoje biskupstwo, prawda? W każdym mieście był biskup. I do dzisiaj pozostał, że wielu biskupów, na przykład pomocniczych, ma jakąś tam diecezję, prawda, historyczną, więc to zostało. Ale duchowni nie mogli jakby przenosić się z diecezji do diecezji bez takiego zezwolenia. I do dzisiaj to obowiązuje. Każdy ksiądz musi być inkredytowany do swojej decyzji, czyli musi mieć swoją diecezję, musi mieć swojego biskupa. I pomału pomału zmierzamy ku końcowi. Kanon 16 mówi o nieprzebywających w kościołach, którzy zostali wybrani, czyli prezbiterów, diakonów i w ogóle wszystkich duchownych, którzy lekkomyślnie, nie mając przed oczyma bojaźni Bożej, nie znając żadnego respektu dla praw kościelnych, opuszczają swój kościół. Nie wolno w żadnym przypadku przyjmować w innych kościołach. Trzeba ich wszelkimi sposobami zobowiązać, aby koniecznie wrócili do swoich parafii. Jeśli sprzeciwią się i pozostaną, należy ich wykluczyć ze wspólnoty. Gdy ktokolwiek ośmiela się przyjąć duchownego należącego do innego biskupa i święcić go dla swego własnego kościoła bez zgody biskupa, od którego odszedł, to takie święcenia są nieważne. I zobaczmy, że ten kanon obowiązuje do dzisiaj, prawda? Mało tego, Sobór zajmuje się też duchownymi, którzy zajmowali się lichwą, czyli handlowaniem, więc też tego oczywiście zabrania bardzo surowo i mówi, że nie można czegoś takiego czynić. Później również reguluje kwestię udzielania komunii świętej, że diakoni nie mogą udzielać Eucharystii, podawać Eucharystii prezbiterom, ani wstawiać się wyżej, czyli reguluje kwestię diakonatu, że są to niższe święcenia i diakoni nie mogą udzielać. Kanon przedostatni mówi o takiej kwestii, o tych, którzy odeszli od Pawła z Samosaty. Przyjęto zasadę, żeby zawsze chcić na nowo zwolenników Pawła z Samosaty, jeśli wracają na łono Kościoła. Gdyby ktoś z nich był poprzednio członkiem duchowieństwa, okazał się uczciwy i bez zarzutu, niech zostanie chrzczony. Oczywiście Paweł z Samosata był ekskomunikowany i jego, ci, którym on udzielał święceń, były nieważne i oczywiście Kościół zezwalał na przyjęcie tych, którzy powracali na łono Kościoła. I ostatni kanon mówi o tym, że nie należy modlić się na kolanach w niedzielę i w dniach Pięćdziesiątnicy. I ten zwyczaj znowu w kościołach wschodnich został utrzymany i również w kościele na przykład katolickim, kiedy w okresie wielkanocnym są udzielone na przykład święcenia kapłańskie. W czasie litanii do wszystkich świętych stoi się, a nie klęczy. Właśnie to, co mówi Mariusz, że była kojarzona właśnie ze skruchą, prawda? I na przykład w kościołach wschodnich do dzisiejszego dnia zachował się zwyczaj, że w czasie liturgii nie klęka się oprócz okresu pokutnego, okresu Wielkiego Postu. Wtedy się klęka. I dlatego dla nas może być to niezrozumiałe, bo my kojarzymy, że jakby klęczenie kojarzymy z modlitwą, że człowiek klęczy na modlitwie, klęczy przed Panem Bogiem. No, Sobór w Nicei mówił, że w okresie, że w niedzielę, dlaczego w niedzielę się nie klęczy? Bo jest to, każda niedziela jest dniem zmartwychwstania, prawda? I w okresie Pięćdziesiątnicy, czyli w okresie tym paschalnym, nie klękano. I mówię, to zachowało się do dzisiaj. Kościoły wschodnie ten zwyczaj mają bardziej rozszerzone, bo klękają tylko i wyłącznie w okresie Wielkiego Postu, czyli w okresie pokutnym. I tak udało nam się omówić przez ponad pół godziny, powiedzieć, o czym zajmował się Sobór. Ale pokazuje to też tych spraw, to co wspomniałem na początku, było znacznie, znacznie więcej. Zajęto się tymi, dlaczego? Widocznie były one najistotniejsze i były tym, co dotykało całego Kościoła. Ale również Sobór, tak jak wspomniałem wcześniej, zaleca synodalność. Synody były po to, aby rozwiązywać problemy lokalnych wspólnot kościelnych i do dzisiaj to jest. Więc nie bójmy się słowa synod, bo to jest słowo i to jest rzecz, i to jest kwestia, i to jest coś, co w Kościele było od samego początku i od zawsze, więc to nie jest niczyj wymysł. Może jakieś pytania się pojawiły?
Może pytania, jak widzimy, no sobory zawsze odwoływały się do tych momentów, w których kościół się znajdował i były aktualne, szczególnie na ten moment, w których były zwoływane, prawda?
Tak, no w ogóle my wszystkich soborów w kościele mamy, odbyło się w kościele soborów, w kościele katolickim jakby 21. Pierwszych 7 wspólnych, czyli jakby Nicea, pierwszy konstantynopolitański, Efes, chalcedoński, drugi konstantynopolitański, trzeci, drugi nicejski, no ale również i czwarty konstantynopolitański, są to sobory, które są jakby wspólne dla wszystkich, prawda, kościołów, i one zajmują się zazwyczaj właśnie, tak jak ten, o którym mówimy, zajmował się jakby arianizmem, który mówił, że Jezus był Bogiem, ale niższym od Ojca, i Jezus był pierwszym stworzeniem zgodnie ze Słowem, że był czas, kiedy go nie było, i sobór oczywiście to potępia, prawda? Który zajmuje się, sobór konstantynopolitański, pierwszy zajmuje się jakby apolinaryzmem, czyli herezją, która jest, mówi o podziale na boską i ludzką część natury Jezusa. Wtedy też arianizm jest wciąż mocny, wtedy jest też mowa o Duchu Świętym, prawda, więc podejmuje ten ksiosobór efeski, jakże ważny też, myślę, który jakby chciał odebrać, mówi, że kwestia właśnie Nestoriusza, który mówi, że Maryja nie jest Matką Boga, tylko Matką Mesjasza, Matką Chrystusa, i nie przysługuje jej tytuł Teotokos, prawda? I sobór w Efezie w 431 roku mówi, że jest Matką Boga, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem, prawda? No i tych soborów mamy, sobory, które odbywają się na Lateranie, które odbywają się w Lyonie, prawda? W Konstancji, w Trydencie, no i dwa ostatnie sobory odbywają się w Watykanie. Czy
pytanie
katecheta to jakiś tytuł, czy ogólnie księża? Tak, katecheta jest tytułem, i katechetą może być tylko ta osoba, która może być katechetą ta osoba, która posiada misję właśnie daną przez biskupa miejsca, czyli ma misję do nauczania jakby kościelnego, prawda, nauczania, nauki, no, religii katolickiej, prawda, czy w to, co wierzymy, teologii możemy powiedzieć, ale katecheta, tytuł przysługuje księża, jakby tą misję mają z natury, z mocy święceń, ale są również świeccy katecheci, którzy mają tą misję nauczania i mogą, który sobór potwierdził nieomylność, i kiedy to ogłoszono. Nieomylnością zajął się Sobór Watykański I, który trwał na przełomie 1869 i 1870. Były 3 sesje, ale tylko odbyła się jedna z powodów wojny, i właśnie on mówi o nieomylności papieża, gdy naucza, ale podkreślam, gdy naucza ex cathedra, prawda? Ex cathedra, i to musi zabrzmieć bardzo wyraźnie, i z tego, co kojarzę, znaczy tak, na pewno zawsze papież, wiemy, kiedy papież się wypowie ex cathedra, papież Leon XIV. Wypowie się w najbliższą niedzielę, w czasie kanonizacji, bo wtedy zawsze wypowiada w czasie, kiedy kanonizuje, kiedy dokonuje obrzędu kanonizacji, beatyfikacji, papież dokonuje tego aktu ex cathedra, dlatego też jakby papież, ogłaszając kanonizację, siedzi na tronie. Siedzi na tronie, bo wypowiada się ex cathedra. A w ogóle chyba ostatnim co do nauczania papieżem, jeżeli się nie mylę, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że ostatnią kwestią co do nauczania jako takiego, to wypowiedział się ex cathedra papież Jan Paweł II, czyli dość dawno, na temat święceń kapłańskich, że tylko i wyłącznie mężczyźni mogą przyjąć święcenia kapłańskie, natomiast kobiety nie. Wtedy papież wypowiedział się ex cathedra. Więc o tą kwestię. Czy jakieś pytania są?
Tak.
Oczami Jezusa, książka. To rzeczywiście, to jeżeli już tutaj też padło, powiem szczerze, że tą książkę czytałem ileś lat temu. I tak mówię, a to jakaś taka pobożna książka. Zacząłem czytać jedną stronę, drugą, trzecią. I patrzę, jestem na ostatniej. Jest 4:35 nad ranem. Po prostu jednym tchem rzeczywiście pochłonęła mnie ta książka. Niesamowita, więc jeżeli ktoś nie czytał, to polecam. I przede wszystkim pokazująca bardzo to, czego bardzo pięknie uzupełniająca Nowy Testament, ale to, co mnie w tej książce zachwyciło, to przede wszystkim ukazanie takiego ludzkiego oblicza Jezusa, że tam rzeczywiście ten Pan Jezus jest zmęczony, on musi iść odpocząć, on tym nauczaniem musi ileś tam godzin przespać, ale też przedstawiona, też zachwyciła mnie modlitwa, która pokazuje, właśnie też odkrywa jakby tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, więc polecam całym sercem tą książkę Oczami Jezusa.
Tak jest. Bardzo dziękujemy, księże, za to, za ten dzisiejszy wykład, taki online, bo taką formę mają te nasze środowe spotkania. To są takie fundamenty naszej wiedzy, żebyśmy na Kościół patrzyli szerzej, nie tylko z perspektywy katolika XXI wieku, żebyśmy całość tradycji, prawda, akceptowali, nie tylko wyrywkowo. I dziękuję wszystkim za też komentarze i te wszystkie dopowiedzenia.
Znaczy, trzeba powiedzieć, że też sobór, o którym mówimy, sobór w Nicei, ja już czekam na pielgrzymkę Ojca Świętego właśnie w te miejsca, prawda, i do Turcji, i do Libii, do Libanu, przepraszam, do Libanu. Czekam na tą pielgrzymkę, bo to będzie bardzo, na pewno bardzo ważna pielgrzymka, ale jednocześnie też my musimy pamiętać, że ten sobór jest wspólny dla wszystkich kościołów. Dla wszystkich kościołów, czy to jest kościół katolicki, czy kościoły wschodnie, kościół prawosławny, to jest ten, więc dlatego on jest tak ważny, dlatego mówimy też z racji tej 1700 rocznicy właśnie tego, co się dokonało wtedy w Nicei.
I poprosimy księdza na koniec o kapłańskie błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać, księże, wszystkiego błogosławionego.
Z Panem Bogiem.
Widzimy się, słyszymy w piątek. Do zobaczenia najpóźniej w niebie z Panem Bogiem.
Do zobaczenia z Bogiem.
Bogiem.